Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Bazylice Watykańskiej papież odprawił mszę za Amerykę Łacińską. W homilii przypomniał przymierze, jakie Maryja zawarła w Guadalupe z mieszkańcami tego kontynentu. Franciszek przyjął kierownictwo Armii Zbawienia. Zaznaczył, że różnice teologiczne nie powinny być przeszkodą we wspólnym świadectwie o Chrystusie. 12 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Święta Matka Boga nie tylko nawiedziła ludy Ameryki, ale zechciała pozostać z nami. Zostawiła cudowne odbicie swego wizerunku na płaszczu swego posłańca, aby stał się symbolem przymierza między Maryją a tymi ludami. Tak o Matce Bożej z Guadalupe w dniu jej święta mówił w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty. O godzinie 18 odprawił on tam mszę za Amerykę Łacińską. W czasie liturgii wykonano części stałe z tak zwanej mszy kreolskiej Ariela Ramireza. W homilii Franciszek przypomniał historię objawień maryjnych, których doświadczył święty Jan Diego.
Kiedy objawiła się świętemu Janowi Diego w Tepeyac, przedstawiła się jako zawsze doskonała święta dziewica Maryja, matka prawdziwego Boga, i wyznaczyła miejsce kolejnej wizyty. Niezwłocznie przyjmuje i otacza troską również te nowe narody amerykańskie, które wyłaniają się w dramatycznych okolicznościach. Była niczym wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, podejmując symbole kulturowe i religijne tubylców. Głosi i daje swego syna nowym narodom. Syn Matki Najświętszej, ciężarnej niepokalanej, objawia się w ten właśnie sposób u zarania dziejów nowych krajów, jako najprawdziwszy Bóg, dzięki któremu się żyje, dobra nowina o godności usynowienia wszystkich ich mieszkańców. Odtąd nikt już nie jest sługą, lecz wszyscy jesteśmy synami tego samego Ojca i dla siebie nawzajem braćmi.
Gorąco pragnę, aby katolicy i członkowie Armii Zbawienia nadal dawali wspólne świadectwo o Chrystusie i Ewangelii w świecie, który tak bardzo potrzebuje doświadczyć Bożego miłosierdzia. Mówił papież na audiencji dla delegacji Armii Zbawienia. To wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym, zorganizowane na wzór hierarchii wojskowej, jest znane z działalności charytatywnej na ulicach miast. Dzisiejsza audiencja wpisuje się w dobre relacje Franciszka z protestantami ewangelikalnymi, co jest swoistym nowum obecnego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny z tego rodzaju wspólnotami wyznaniowymi jest bowiem utrudniony z uwagi na ich niejednolitą doktrynę i strukturę oraz często prozelicki charakter działalności. Papież zapewnił, że dobrze zna Armię Zbawienia, jej ewangelizacyjną misję i wolontariat.
Modlę się, aby w dzisiejszym świecie wszyscy uczniowie Chrystusa wnosili swój wkład z tym samym przekonaniem i dynamizmem, co Armia Zbawienia, pełniąc swą pobożną i cenioną posługę. Różnice między katolikami i członkami Armii Zbawienia odnośnie do kwestii teologicznych i eklezjologicznych nie powinny być przeszkodą w naszej wspólnej miłości do Boga i bliźniego. Miłości, która może być bodźcem do usilnych starań o przywrócenie godności tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa. Chciałbym teraz opowiedzieć pewną anegdotę, a zarazem wam podziękować. Kiedy miałem 4 lata, szedłem po ulicy z moją babcią. W owym czasie sądzono, że wszyscy protestanci idą do piekła. A po drugiej stronie chodnika szły 2 kobiety z Armii Zbawienia w swych kapeluszach. A kto to? Zapytałem. Mniszki? Zakonnice? Nie, to protestantki, odpowiedziała moja babcia, ale dobre. I w ten sposób moja babcia, dzięki waszemu świadectwu, otworzyła mi drzwi do ekumenizmu. Pierwsze kazanie ekumeniczne otrzymałem w waszej obecności. Bardzo wam za to dziękuję.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Jednak każdy z nas przynajmniej raz w życiu był pewnie na takiej mszy świętej, podczas której muzyka nie tylko nie pomagała, ale nawet przeszkadzała w modlitwie. Dlaczego tak się dzieje? Dzisiaj w naszym magazynie wszystko, co najważniejsze na temat muzyki liturgicznej. Skąd się wzięły organy? Jakie problemy mają organiści, a jakie wierni, którzy wstydzą się śpiewać? Na te wszystkie pytania odpowiedzi szukał Jacek Kloc z katolickiego radia Via z Rzeszowa. Zapraszam na nasz magazyn.
Muzyka towarzyszy liturgii od bardzo dawna i jest jej nierozłącznym elementem. Jednak nie zawsze jest ona na satysfakcjonującym wiernych poziomie. Zdarza się również, że poziom śpiewu, jego skomplikowane akordy albo źle dostosowana tonacja narzucone przez organistę są tak deprymujące, że nijak ludowi Bożemu zaśpiewać. Ale zacznijmy od początku. A początkiem każdej mszy świętej najczęściej jest muzyka płynąca z organów. Z czego wynika ich hegemonia? I dlaczego organy w kościele grają pierwsze skrzypce?
Tak, po raz pierwszy usłyszałem takie sformułowanie, że organy grają skrzypce.
Ksiądz dr Lucjan Dyka, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i w studium organistowskim.
Ja bym nie używał tego pojęcia hegemonia, dlatego że ono się nam kojarzy bardzo pejoratywnie. Natomiast użyłbym tutaj sformułowania uprzywilejowana pozycja. Skąd się ona bierze? Może zacznę tak historycznie. W liturgii starożytnego Izraela, w liturgii judaistycznej, czy to synagogalnej, czy świątynnej, nie było takiego instrumentu jak organy i w ogóle nie preferowano instrumentów dętych jako takich. Psalmy, które są z natury utworami muzycznymi, były wykonywane do akompaniamentu instrumentów strunowych, dlatego że one po pierwsze wydawały bardzo delikatny dźwięk, a po drugie umożliwiały jednoczesne śpiewanie i akompaniament. Organy zostały wynalezione w III wieku przed Chrystusem przez Ktesibiosa, to był taki uczony mechanik aleksandryjski, i bynajmniej nie od razu przypominały one instrument muzyczny. I wcale nie służyły do wykonywania muzyki, raczej były takim instrumentem sygnałowym. Stąd też ze względu na wydawany dźwięk były używane podczas igrzysk czy jakichś imprez, ale takich rzeczywiście typowo pogańskich, w związku z czym tutaj tłumaczy się jakąś nawet wręcz awersję wczesnego kościoła do tego instrumentu. Dopiero gdzieś około VII wieku bardzo powoli instrument zwany organami zaczął być wprowadzany do liturgii. I wtedy rzeczywiście ten instrument już towarzyszył muzyce, a z czasem, ponieważ był udoskonalany, coraz bardziej właśnie zadomawiał się w liturgii kościoła zachodniego. Dzisiaj ta uprzywilejowana pozycja organów bierze się stąd, że po pierwsze jest to, jak się mówi popularnie, król instrumentów. Ten instrument ma potężne możliwości wykonawcze, od prostego akompaniamentu do nawet utworów napisanych w skalach modalnych, do pieśni kościelnych. Po drugie, ten instrument ma w sobie coś z tchnienia, tak jak Kościół żyje dzięki temu, że ma tchnienie Ducha Świętego, tak organy grają dzięki temu, że posiadają to tchnienie powietrza, więc myślę, że to skojarzenie też jest bardzo ważne. Poza tym ta dostojność instrumentu, jego powaga, jego piękne brzmienie, które rzeczywiście potrafi podnosić serca i umysły do spraw nadprzyrodzonych, to chyba zagwarantowało właśnie organom tę, jak powiedziałem na początku, pozycję uprzywilejowaną.
A jakie instrumenty nie są dopuszczalne podczas mszy świętej, bo wiem, że takowe istnieją?
Tak, może zacznę od tego, że organy nie są jedynym instrumentem dopuszczonym do liturgii i kwestie te regulują dokumenty kościelne. Między innymi taki dokument wydany w roku 67, Musicam Sacram, jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących muzyki sakralnej, mówi, że inne instrumenty mogą być używane w liturgii, ale trzeba wykluczyć takie, które są odpowiednie czy kojarzone z muzyką świecką i wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. I tutaj nawet podaję taki mini katalog tych instrumentów, które nie są mile widziane w kościele. Mianowicie należą do nich fortepian, akordeon, mandolin, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon i oczywiście ta lista kończy się skrótem ITP, więc można jeszcze tutaj dodawać inne instrumenty.
A jest jeszcze jedno takie pytanie odnośnie muzyki, bo istnieją odtwarzacze muzyki. Nie zawsze może księża mają możliwości zaproszenia zespołów muzycznych i czy na przykład mogliby wykorzystać odtwarzanie muzyki podczas liturgii, chociażby z kompaktu, z płyty CD?
Te sprawy też bardzo jasno regulują dokumenty i wspomnę raz jeszcze tę instrukcję Episkopatu Polski z roku 79, która mówi, że muzyka w czasie sprawowania liturgii ma być wykonana na żywo i nie wolno zastępować czy to śpiewu, czy gry instrumentalnej za pomocą jakichkolwiek aparatów. Wtedy mówiło się o takich aparatach jak magnetofon czy adapter. Dzisiaj wiadomo, byłoby to CD czy jakieś urządzenia cyfrowe. W każdym razie podczas liturgii my musimy być autentyczni. My nie możemy rzeczy sztucznych używać w tym, co ogólnie określamy chwałą Bożą. Tak jak nie budujemy w kościołach kolumn plastikowych, które by przypominały marmur, nie ozdabiamy ołtarzy plastikowymi kwiatami, tak też nie wolno odtwarzać muzyki. Ona ma być wykonana na żywo. Ale to, pamiętajmy, dotyczy tylko liturgii.
Jak bardzo przeszkadza zła muzyka i zły śpiew podczas mszy?
Zła muzyka i zły śpiew to jest bardzo szeroki temat.
Anna Marek-Kamińska, doktor dyrygentury, wykładowca w Studium Muzyki Liturgicznej.
Ponieważ tutaj można się różnych rzeczy wypowiadać, odnosić. Na przykład jeżeli chodzi o śpiew, to nie jest tylko kwestia znajomości śpiewu, czyli dykcji, emisji głosu, postawionego głosu i tak dalej, prawidłowego ataku dźwiękowego i tak dalej, i tak dalej. To także jest kwestia i nagłośnienia, i pracy z ludźmi, wysokości dobranych tonacji, nie tylko wygodnych do grania, ale także wygodnych do śpiewania, nie tylko organiście, ale i ludowi Bożemu. Kwestia śpiewu, no ja mówię, no to trzeba byłoby analizować pod różnymi aspektami. Tak samo grę w kościele, czy ogólnie rzecz biorąc muzykę. Czasami po prostu ma jakieś pewne niedoskonałości, bo one też mogą iść w dwie strony. Na przykład może być zbyt rozbudowana harmonia, która na przykład mamy świetnego organisty, ale ona jest tak przebudowana, że aż męczy słuchacza. A czasami mamy zupełnie odwrotnie.
Dotknęła pani bardzo ciekawej materii. Chodzi mi tutaj o tą kwestię tego niedostosowania muzyki, na przykład tych tonów, akordów, do umiejętności wokalnych ludzi zebranych w kościele.
Powinno to wyglądać w ten sposób, że organista, znając lud i pracuje z nim, prawda, na dłuższy czas i wie mniej więcej, jakie tonacje powinien dograć. Problem leży w tym, jak jego możliwości muzyczne dają mu możliwość grania w różnych tonacjach, bo tutaj jest ten problem. Jeżeli potrafi sobie właśnie zagrać w różnych tonacjach, nie ma z tym problemu. On się szybko dostosowywuje i tak dalej, ale w większości organistów niestety ma z tym problem i gra tak, jak zostało to w nutach napisane. I to jest jeden podstawowy problem. Ja bym tutaj na to zwróciła uwagę. Druga rzecz, na którą też trzeba takim łaskawym okiem spojrzeć, nasze polskie pieśni, kolędy, pieśni w zależności od okresu liturgicznego, są bardzo, bardzo rozbudowane pod względem ambitusu. Rozrzucenie dźwiękowe, mamy bardzo dużo niskich dźwięków, jak i bardzo wysokich. I niestety tutaj trudno znaleźć złoty środek. Otrzyjcie już łzy płaczące, na przykład są taką pieśnią wielkanocną naszą, gdzie mamy i bardzo wysokie dźwięki, i bardzo niskie. I jest naprawdę bardzo trudno dogodzić każdemu, po prostu trudno, ktoś się tam będzie wyłączał w pewnym momencie.
Czy źle zaśpiewany, zafałszowany przez organistę psalm może unieważnić mszę, albo może być jakimś tam problemem podczas mszy?
Na pewno źle wykonana muzyka nie unieważni mszy świętej. Źle wykonana muzyka, możemy to rozumieć dwojako. Pozwolę sobie to pytanie wręcz tutaj rozszerzyć. Jeżeli użyjemy nie tej części, którą należy, na przykład zastąpimy hymn Chwała na Wysokości jakąś kolędą, czy jakąś inną pieśnią, czy inną część mszy, Kyrie, Agnus Dei, czy Sanctus, i jakimś innym śpiewem, to taka msza może być niegodziwa, dlatego że ona nie jest poprawnie wykonana od strony przepisów liturgicznych. Są te przepisy złamane. Natomiast jeśli chodzi o samo złe wykonanie, w sensie niskiego poziomu artystycznego, to ani nie powoduje nieważności, ani nawet niegodziwości Eucharystii, natomiast po prostu obniża poziom i psuje dobry smak muzyki, przede wszystkim tych, którzy uczestniczą w liturgii.
Jaką rolę muzyka spełnia w kościele podczas liturgii? Czy to jest rola właśnie upiększająca, czy ma jakąś wyższą wagę?
To też jest dosyć dokładnie sprecyzowane przez Sobór Watykański II, dokumenty posoborowe. Mianowicie jak refren powtarzamy te dwa sformułowania, że celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. I proszę zwrócić uwagę, że to są dokładnie te same cele, które posiada liturgia. A więc jakby tu na tej płaszczyźnie celu liturgia i muzyka to jakby jedno i to samo. Mówię jakby, bo muzyka jest częścią liturgii, nie jest samą liturgią, jest częścią liturgii, ale rzeczywiście posiada te same cele.
Chociaż podejmujemy ten temat w takim odniesieniu ogólnym, to chciałbym zapytać o ten zbliżający się bardzo rozśpiewany okres kolędowy. Jak to jest z tymi kolędami? Bo kolędy śpiewamy chętniej na pewno niż innego rodzaju pieśni religijne podczas mszy. Jak wygląda ta sprawa tych kolęd? Wydaje mi się z takiego zupełnie osobistego spostrzeżenia, że one wypadają znacznie lepiej.
No tak, oczywiście. No my je przede wszystkim znamy. Mamy je osłuchane. Wszystkie nasze zawsze babcie to śpiewają, my śpiewamy w domu i nadal ta tradycja jest. To jest wspaniała rzecz. Organiście się wtedy też dobrze gra. Chórom się bardzo dobrze śpiewa, bo tekst jest znany, więc tutaj jest tylko kwestia harmonii i tak dalej, wyćwiczenia takich rzeczy muzycznych. Ja nie widzę problemu. Tutaj po prostu chętnie śpiewamy, tak samo jak śpiewamy świetnie na rezurekcji lub w pierwszych dniach wielkanocnych, dni wielkanocnych po prostu całego tygodnia. To tutaj bardzo chętnie śpiewamy.
Czy księża uczą się śpiewu? Bo księża podczas mszy też śpiewu używają.
Tak, rzeczywiście, jeśli mówimy o muzyce liturgicznej, to kapłan, celebrans jest jednym z wykonawców muzyki liturgicznej. Oczywiście zawsze celebransowi powierzane były najprostsze formy, recytatywne czy recytatywno-sylabiczne. Dużo trudniejsze formy muzyczne wykonywali kantorzy czy schole. Niemniej jednak kapłan musi dobrze się do tej roli przygotować, bo liturgia jest ważną częścią jego posługiwania duszpasterskiego. Pytanie, czy księża uczą się śpiewu? Na ten temat nic mi nie wiadomo, natomiast wiadomo, że uczą się klerycy, czyli ci, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich i pełnienia tych funkcji liturgicznych w kościele. I tej nauki śpiewu jest dość dużo. Przez wszystkie 6 lat w seminarium duchownym jest taki przedmiot, który nazywa się muzyka kościelna. I tam klerycy poznają zarówno zasady muzyki, jak też praktyczny śpiew pieśni, ćwiczą emisję głosu i uczą się konkretnie już wszystkich tych form, które będą im potrzebne przy ołtarzu, a więc oracji, prefacji, aklamacji.
Jakie są najczęstsze błędy, które pani zauważa, chodząc do kościoła na mszę?
Jeżeli mam się wypowiadać o chórach i zespołach, to największy problem jest w doborze repertuaru. Myślę, że zdecydowanie jesteśmy zbyt ambitni czasami. Niepotrzebnie, bo bardzo dużo tracimy, mając zespół taki, a nie inny. I lepiej wybrać delikatniejsze, znaczy pod względem technicznym utwory, niż strasznie męczyć naszych śpiewaków, bo oni się wtedy męczą, nie mają z tego wielkiej radości. I co z tego, że jest to utwór, powiedzmy, wysokich lotów kompozytorskich, jak chór nie jest w stanie tego do końca wykonać. Jeżeli chodzi o organistów, ja mówię, albo zbyt duża harmonia, która męczy słuchacza, muzyków przede wszystkim, albo zbyt mała umiejętność techniczna gry na tym instrumencie. To jest, myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie strasznie męczy, to są niedostrojone organy w kościołach.
Zdarza się, bo?
To się nie zdarza, to jest. To jest nagminna rzecz, która niestety jest w naszych kościołach wszędzie. Ja rozumiem, że to są kwestie finansowe, które trzeba oczywiście, bo to nastroić takie organy nie jest prostą rzeczą. Poza tym druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to są to po prostu instrumenty przestarzałe, które są już zjedzone przez korniki, albo nie grają wszystkie dźwięki, najczęściej nie grają wszystkie dźwięki, albo nie odzywają się wszystkie głosy, co jest przekleństwem dla niektórych kompozytorów. Zresztą sama miałam przyjemność grania i można się bardzo zdziwić. Rzecz jeszcze jedna. W wielu kościołach nadal mamy fizharmonię, czyli sobie trzeba nieźle popedałować, zanim się usłyszy dźwięk. Instrument, w którym najprościej mówiąc, prawda, musimy pedałować nogami na pedałach na dole, żeby powietrze na tyle zadziałało, żeby ten dźwięk się odezwał. I całą mszę, cały pogrzeb, cały ślub trzeba pedałować, żeby w ogóle zaczęło grać. I jeszcze najczęściej nie dogrywają się wszystkie dźwięki.
Czyli to ciężka praca fizyczna nawet może być.
Jeżeli jest to fizharmonia, tak, nie mówiąc już o niektórych organach starszych, które bardzo ciężko chodzą, klawisze bardzo ciężko chodzą. Kościoły są zimne, ręce są zmarznięte. Co z tego, że sobie dogrzewamy gdzieś tam kolana czy plecy, jak palce bardzo źle pracują takiego muzyka. No i wtedy chociażby bardzo chciał zagrać preludium, to preludium nie pójdzie w takim tempie, jakim chcemy.
A jakie by pani dała rady ludowi Bożemu, wiernym, którzy przychodzą na mszę, śpiewać po prostu, nawet jak nie potrafimy?
Śpiewać. Śpiewać, bo my już pomału się od tego odżegnujemy, przychodzimy bardzo często, stoimy w tym kościele, tam odpowiemy coś pod nosem. I w naszym życiu, gdzie tak bardzo szybko pędzimy, i prawda, to jest jedyny moment, gdzie sobie tak naprawdę możemy pośpiewać. Tutaj w kościele to jest takie naturalne, nie jesteśmy oceniani, nie jesteśmy poddawani jakiejś krytyce, po prostu sobie śpiewamy, modląc się. To też jest jakaś tam satysfakcja, uważam. Czy śpiewamy dobrze, czy nie, po prostu śpiewać, myślę, że to o to chodzi.
O to chodzi, żeby śpiewać, pomimo wszystko. Dla Radia Watykańskiego, Jacek Kloc, Radio Via.
Wysłuchaliśmy audycję poświęconą muzyce liturgicznej przygotowaną przez Jacka Kloca z Katolickiego Radia Via z Rzeszowa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.